SBS Radio.
Mariusz Hońka
i Maciek Badziak.
Przypłynęliście z Nowej Kaledonii, jesteście podróżnikami, objechaliście wiele krajów, wiele różnych stron świata.
My wyruszyliśmy z Polski we wrześniu 2015 roku. Zaczęliśmy od Europy Zachodniej. Na początku z Wrocławia udaliśmy się autostopem na Gibraltar. Dalej złapaliśmy jachtostop na Wyspy Kanaryjskie. Później na Wyspy Zielonego Przylądka w Afryce i dalej dopłynęliśmy do Brazylii. Całą Amerykę Południową zjechaliśmy oczywiście autostopem. Spędziliśmy ponad rok czasu w Ameryce Łacińskiej i dalej z Panamy złapaliśmy kolejny jacht, którym przepłynęliśmy przez Pacyfik.
Czyli waszym założeniem było podróżowanie i przemieszczanie się autostopem.
Tak, autostopem i jachtostopem. Do tej pory pokonaliśmy dwa oceany i przejechaliśmy około łącznie 80 tysięcy kilometrów, ale przed nami jeszcze cała Azja do Polski.
Czy zahaczyliście o Bliski Wschód?
My się poznaliśmy na Bliskim Wschodzie, ale przed tą podróżą. Poznaliśmy się podczas naszych podróży autostopowej do Iranu.
Poznaliśmy się w meczecie. Po prostu zauważyliśmy polskie rysy twarzy.
I polski język.
Jeszcze przed wyruszeniem w tą podróż z Wrocławia.
My jak się poznaliśmy, to też ja jechałem z innym znajomym tam po Iranie, kolega jechał z dwoma innymi i później postanowiliśmy połączyć siły i pojechać do irackiego Kurdystanu. Na północ Iraku. Tam też była akurat taka dosyć gorąca sytuacja, napięta sytuacja, bo zaraz u wrót Kurdystanu irackiego było państwo islamskie.
No właśnie, właściwie. Dlaczego chcielibyście pojechać na Bliski Wschód w dzisiejszych czasach?
Z ciekawości.
I my słyszeliśmy, że ludzie są fantastyczni na Bliskim Wschodzie, szczególnie Iran i właśnie Kurdowie.
No właśnie, Iraccy, a są fantastyczni?
Są fantastyczni, są bardzo gościnni. Są bardzo gościnni. My na przykład
I tam już mieliście coś nagrane przez ten couchsurfing?
Nie, my tam pojechaliście
kompletnie w ciemno?
Pojechaliśmy w ciemno i na przykład w samym Iranie, gdzie ja spędziłem 14 nocy, z czego tylko dwa w namiocie. Ludzie nas do siebie zapraszali, byli bardzo ciekawi. Nawet idąc ulicą, tam wieczorami ludzie uwielbiają spędzać czas z rodziną w parkach, na jakichś skwerach, jedząc wspólne posiłki, więc zawsze nas zapraszali czy to na herbatę, czy na jakieś jedzenie, po czym zabierali nas do siebie i czy właściciel hotelu też pozwolił mi za darmo spać na dachu jego hotelu z widokiem na całe miasto. To fantastyczny widok.
Irańczycy są bardzo ciekawi właśnie obcej kultury ze względu na to, że oni mają cenzurę w internecie, w telewizji i naprawdę skrawki informacji do nich dociera, co się dzieje ogólnie na świecie. I jeżeli widzą kogoś spoza ich kraju, to nawet jeżeli nie potrafią mówić po angielsku, to próbują się dowiedzieć czegokolwiek.
No to bardzo dobra cecha. Postrzegamy ten kraj jako bardzo odizolowany, zamknięty, kompletnie źle postrzegający na przykład Zachód. No przecież tam są wszystkie obostrzenia, jeśli chodzi o rolę mężczyzny, kobiety. Możliwe, żeby było całkiem inaczej, gdyby z wami podróżowała koleżanka.
Ja pojechałem właściwie do Iranu tylko dlatego, bo zobaczyłem zdjęcia i opisy mojej koleżanki, która rok wcześniej udała się do Iranu. I jak zobaczyłem z jej opisów, jak ten kraj faktycznie wygląda i jacy ludzie tam są cudowni, postanowiłem pojechać. Więc również dla kobiet ten kraj jest bardzo bezpieczny i można śmiało tam jechać. Iran to generalnie jeden z najbezpieczniejszych krajów, jaki do tej pory odwiedziliśmy. Można obojętnie gdzie, idąc nocą, w środku nocy iść i niczego się nie bać. To chyba dlatego, że oni mają takie właśnie bardzo tam restrykcyjne prawo. Nadal jest kara śmierci i może nie jest dokładnie to prawo Hammurabiego, że ręka za rękę, ale nikt nie chce ryzykować zabójstwa turysty w Iranie.
Czy nawet kradzieży. Tam większość nocy, właściwie ja spędziłem tam 25 dni, większość nocy właściwie spałem w parku. W centrum miasta, w parku, jest to legalne i jak najbardziej bezpieczne.
My nawet nasze plecaki zostawialiśmy w meczetach, gdzie cały czas masa ludzi codziennie przychodziła i nie baliśmy się, że cokolwiek może z tych plecaków zniknąć.
W Iranie spotkaliście się z jakim odłamem islamu?
Tamten odłam irański, czyli generalnie w mediach przedstawiany jako szyicki, jest bardziej łagodny od tego sunnickiego. Przy czym, jeśli chodzi o Iran, ten kraj został zmuszony do przyjęcia islamu i nie wszyscy ludzie to akceptują. My rozmawiając z mieszkańcami, bardzo często słyszeliśmy głosy przeciwko islamowi, przeciwko Ajatollahowi, który stoi na czele, na duchownym takim, jest najwyższym duchownym w kraju. Mm-hmm. I bardzo często spotykaliśmy też ateistów. Czyli mm-hmm. to też nie jest, zawsze nam mówiono, że ten odłam islamu, który my widzimy w mediach, czyli mówiący o tym, żeby zabijać niewiernych, te wszystkie zamachy terrorystyczne, oni twierdzą, że to jest po prostu, że to nie ma nic wspólnego z islamem, który mówi, że żeby kochać swojego bliźniego, przecież Irańczycy mhm. też, oni bardzo kochają Jezusa Chrystusa. I to generalnie, myśląc o Iranie, warto też pamiętać, że to nie są Arabowie, tylko to są Persowie, których nie można wrzucać też do jednego worka.
Jak długo byliście w Iranie?
Ja byłem 25 dni, kolega był 14.
Czy to był jedyny kraj Bliskiego Wschodu, jaki odwiedziliście?
Jeszcze był Irak, Iran, i Turcja.
Irak właśnie, Kurdystan, Turcja i w sumie tyle.
Wspomnieliście, że byliście gdzieś blisko państwa islamskiego.
Tam była granica właściwie wyznaczona między Kurdystanem a państwem islamskim. Przejeżdżaliśmy około 30 kilometrów w tej okolicy i faktycznie jak tam się jechało, można było zobaczyć takie leje po bombach. Słyszeliśmy także o odrzutowce.
Jak spaliśmy w stolicy, w Erbilu właśnie wtedy. Nie jestem pewien, czy to amerykańskie śmigłowce, ale śmigłowce leciały bombardować pozycje państwa islamskiego, barykady, które...
W którym to roku było? Kiedy to było dokładnie?
2014. Rok czasu przed wyruszeniem
zaraz, w naszą... Zaraz po tym, jak państwo islamskie przejęło Mosul i oni później chcieli jeszcze udawać się na północ, żeby przejąć tereny Kurdów, przy czym Peszmerga, armia kurdyjska, stawiła im dzielnie opór.
Jakie jest wasze zdanie, odwiedzając tamten region świata, na obecną polityczną sytuację?
Jest bardzo ciężka, szczególnie dla... My patrzymy na Bliski Wschód, właśnie na tą część świata, z perspektywy kurdyjskiej, z racji tego, że sami jako Polacy doskonale wiemy, jak to jest walczyć o swoją niepodległość, znamy historię naszego kraju. Dlatego Kurdowie to jest największa nacja, która na świecie, która nie ma swojego państwa, i tym bardziej jest szkoda nam
tych ludzi,
ponieważ oni jako jedyni od samego początku stawiali opór państwu islamskiemu, a w nagrodę nie dostali właściwie nic. Zostali zaatakowani później przez armię turecką, armię syryjską, nawet Irak, armia iracka przecież zaatakowała niedawno Kirkuk. Zaatakowali Kirkuk i Stany Zjednoczone nie udzieliły żadnego wsparcia dla Kurdów.
A w Turcji jak było?
Ja tam byłem, a właściwie zatrzymałem się tylko w Istambule. I...
No Turcja teraz też jest bardzo kontrowersyjną z uwagi na przywództwo, prawda?
4 lata temu, gdy właśnie tam podróżowałem, to był to bardzo spokojny kraj i naprawdę nie było widać żadnych napięć ani pomiędzy ludźmi, ani nawet na wyższych szczeblach w polityce, bo nie słyszałem nic, żeby coś się szykowało.
Generalnie w Turcji, ta zachodnia część Turcji na zachód od ciśniny Bosfor jest bardziej europejska i negatywnie nastawiona do prezydenta Erdogana. Natomiast wschodnia Turcja, czyli większa jej część, jednak popiera jego rządy i głosuje na niego. Inaczej oczywiście wygląda sprawa na południowym wschodzie, gdzie jest ten kurdyjski region, który cały czas dąży do odzyskania niepodległości. Oni są ogromnymi przeciwnikami prezydenta Erdogana. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.